Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. W poprzedniej audycji zapowiadaliśmy festiwal Titelitury w krainie kłamstw i prawd selektywnych, który odbył się wczoraj w Domu Zarazy, ale też obiecałyśmy razem z panią Kamilą Osowską, którą witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Że wrócimy do tego wydarzenia, że poświęcimy mu cały salon artystyczny i że w czasie tego salonu odbędzie się premiera Słuchowiska w reżyserii Jana Orszulaka. Czerwony kapturek, reżyser napisał adaptację na podstawie dwóch wersji braci Grimm i jednej baśni Charlesa Perrault i razem z licealistami to słuchowisko nagrał, więc za moment go wysłuchamy. Premiera odbyła się tak naprawdę wczoraj w Domu Zarazy, a to będzie premiera radiowa, ale najpierw przywitam serdecznie gości i poproszę, żeby się po kolei przedstawili. W ten sposób dokona się, że tak powiem, identyfikacja głosowa i na przyszłość będziemy już troszkę kojarzyć, kto w tym momencie mówi. A więc proszę, pani Agnieszko.
Agnieszka Osowska.
Julia Mackiewicz.
Lena Pelowska.
Kamila Osowska.
Ula Sikora.
Piotr Wyrwaszewski.
I na początek takie krótkie pytanie. Czy baśnie braci Grimm, jak rozumiem w pewnym sensie na nowo przeczytane, czy na nowo spotkane przez was, stały się jakąś ciekawą inspiracją?
Zdecydowanie tak. Ja zawsze myślałam, że baśnie braci Grimm miały swoje początki właśnie w dawnych czasach i też tam może powinny pozostać, że one nie powinny przenosić się do naszych czasów, to znaczy w tej starszej wersji, tej dramatycznej.
Wersji, tak.
W tej, w której rzeczywiście, do której jak teraz dobrnęłam również na nowo, bo kiedyś rzeczywiście też miałam sposobność zapoznania się z dawnymi baśniami, to znaczy z dawnymi wersjami. Kiedyś zupełnie inaczej na nie patrzyłam, natomiast tym razem spojrzałam na nie jak na taki obraz psychoterapeutycznej baśni, która rzeczywiście nie jest skierowana do tych dzieci. Wtedy rzeczywiście jako dziecko nie dziwne, że się bałam i uważałam, wow, co to w ogóle jest. Natomiast odkryłam to, że rzeczywiście to dobrze, że to jest baśń. Po pierwsze, dlatego, że to nie jest mit, czyli że nawiązuje do takich ludzi, których możemy napotkać wszędzie, czyli możemy się z nimi łatwo utożsamiać. I przez to też przepracowujemy właśnie nasze wewnętrzne ja z lękami, tak? Bo każdy z nas ma jakieś lęki od dziecka. Właśnie już w tym takim najmłodszym wieku rodzi się w nas odpowiednia potrzeba bliskości, odpowiednia też ilość lęku. I my często z tym żyjemy aż do starości. I w momencie, jak już jesteśmy, nie mówię, że starzy, ale generalnie dojrzali, to czasem jest nam łatwiej utożsamić się z tym bohaterem dziecięcym. Wchodzimy w siebie małego, czyli ja, mała Agnieszka, widzę siebie jako na przykład tego czerwonego kapturka.
Idę sama do lasu.
Idę sama do lasu, boję się tego. I nagle widzę to jako na przykład inicjację seksualną. I zupełnie inaczej na to patrzę właśnie jako ta dorosła osoba. I nagle dostaje się w ręce wilka i ja, naiwna Agnieszka, opowiadam mu wszystko. Mówię mu, gdzie idę, gdzie kładę klucz i totalnie otwieram siebie. I rzeczywiście ten wilk potem mnie zjada. No i o co chodzi z tymi lękami? Bo to nie o to chodzi tylko, żeby wystraszyć, tylko żebyśmy się ich pozbyli. Czyli właśnie tutaj akurat na przykładzie tego czerwonego kapturka mówię o tym, że generalnie lęk nie ma być tutaj destrukcyjny. Że to jest właśnie wspaniałe, że z tej destrukcji, czyli jeżeli potem ja, ta mała Agnieszka, zdobywam siłę i zabijam tego wilka, to koniec końców z tej destrukcji powstaje też coś konstruktywnego. Ja wreszcie mam siłę i może w przyszłości nie będę tylko jakąś walczącą feministką, która będzie wszystkich nienawidziła i zabijała i będę tylko się opierała o biednego gajowego, ale może rzeczywiście patrząc na przykład swojej babci, bo tu bardzo ważne są figury, a to element babci, a to motyw matki, a to motyw ojca, bardzo, bardzo ważne figury oczywiście, ja sobie z tym wszystkim poradzę, bo jeżeli nawet nie mam dobrego wzoru w matce albo w ojcu, to ja znajdę go gdzieś indziej. I niech to będzie nawet ta babcia. Więc dlatego tak dotarłam do tych baśni Grimm, spojrzałam na nie inaczej i nie to, że się uśmiechnęłam, ja dopiero wreszcie powiedziałam, wow, to jest naprawdę ważne i rzeczywiście może dawniejsze historie nawiązywały też do innych czasów, gdzie rzeczywiście te dawniejsze wersje dotyczyły takich czasów, gdzie rzeczywiście czy gwałty, czy czy jakaś rzeź była normą i teraz jest troszkę inaczej, chociaż no tutaj by też można było się pokusić o to, że
inne
to
są zagrożenia, inne tak są zagrożenia. Powiedzmy, ale są. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Już bym właściwie chciała puścić tego czerwonego kapturka, ale jeszcze tak króciutko, bo rozmawiać będziemy o waszych pracach przez następne jeszcze pół godziny, ale tak króciutko. Bracia Grimm i ich baśnie, to spotkanie. Ważne, nieważne?
Bardzo ważne i dzięki właśnie temu wydarzeniu i dzięki temu, że mogliśmy przygotowywać się do niego i odkrywać te baśnie na nowo, ja również odkryłam je na nowo. I odkryłam, ile warstw właśnie, tak jak tutaj Aga wspomniała, i tej psychologicznej, i filozoficznej, i wewnętrznej też drogi można przeżyć, odkrywając te baśnie. Tak i my z zespołem, co słyszał Jesion, odkryliśmy dużo nowych rzeczy. Mm-hmm. Zwłaszcza tych właśnie krwawych, strasznych, brutalnych,
wow,
tych źródłowych.
No tak, szczegóły za czas jakiś, pani Leno?
Dla mnie też to było bardzo ciekawe spotkanie. Ja powiem o jednej baśni, bo tą jedną się zajmowaliśmy. Ona mnie bardzo zaskoczyła. Bracia Grimm napisali te baśnie w taki sposób, że oddali je z jakichś wielkich mądrości psychologicznych, jakichś nauk, tylko pokazali same fakty i to mnie zaskoczyło, bo myślałam, że tam jest bardzo dużo takich nauk. One są takie, że się je przyjmuje podskórnie. Nie trzeba po prostu się zastanawiać, co za nauka płynie z tej baśni, tylko patrzymy na losy bohaterów. I to mnie zaskoczyło.
Mhm, rzeczywiście.
Ja mam bardzo podobne odczucia. Jeśli chodzi o same postacie, przykładowo w baśniach braci Grimm nie mamy specjalnych imion. Rzadko kiedy te imiona są nadawane. Czyli mamy na ogół Gajowego, mamy królewny, mamy jakieś skrzaty właśnie. No i uważam, że ta symbolika jest dość oczywista. Postacie są o wyraźnym charakterze, czyli są albo dobre, albo złe. Ja tutaj chciałam wspomnieć, bo jakby sięgając do lektury, wczytując się w informacje o samych baśniach, doczytałam, że Andersen wyraził się w ten sposób, że my jako dzieci jakby bierzemy te baśnie tak, jakby one były, tak jakbyśmy patrzyli na pudełko, tak? Czyli patrzymy na opakowanie tego pudełka. Natomiast jeżeli jesteśmy już osobami starszymi i nieco bardziej dojrzałymi, to tam zaglądamy do środka. No to jest chyba najważniejsze.
I zaglądamy, pani Ulo.
Tak, tak, oczywiście, że zaglądamy i ja tak samo jak Kamila bardzo zwracam uwagę na to, jaka jest symbolika przedstawiona w baśniach, a zwłaszcza w baśniach w ich oryginalnej wersji. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy jako dorośli ludzie wrócili do właśnie oryginału, żebyśmy nawet rozbili ten obraz, który został nam przedstawiony, jak byliśmy dziećmi, tego czerwonego kapturka, który jest wesołym dziewczątkiem i nie zostaje nakarmiony ciałem swojej babci na przykład. Także tak, sądzę, że jest to bardzo ważne, bo jest możliwe, że poprzez takie odszyfrowanie tej symboliki możemy zrozumieć archetypy, które rządzą się swoimi prawami w codziennym świecie. I ta przygoda z całym festiwalem jest dla mnie niesamowita, bo mogę spojrzeć na coś zupełnie, zupełnie inaczej.
Panie Piotrze.
Próbowaliśmy wczoraj wykorzystać dźwięki, tak, braci Grimm, ale opowiadane w różnych językach. I bo tak jak przedmówczynie, tak, mówiła o tych, jakby, o tych znaczeniach, o tych warstwach różnych podskórnych, tak, które się gdzieś tam w tym opakowaniu mieszczą. My poszliśmy trochę chyba bardziej na zewnątrz i skupiliśmy się na formie, na tym, gdzie ta bajka może nas zabrać, jeżeli tylko słyszymy, ale nie rozumiemy. Mhm. Czyli my wykorzystamy baśnie braci Grimm, ale nie rozumiejąc ich, tak? To będą takie języki, które raczej nie jesteśmy na co dzień znajomi. I zobaczymy, jaki jest mechanizm związany z samą formą, tak? Czyli jakie są mechanizmy, które nas zabierają, tak? Do tej przestrzeni, w której jesteśmy w stanie się skontaktować, nie wiem, czy z tymi archetypami, z tymi głębszymi, nie? Poziomami znaczenia.
Bardzo ciekawie to brzmi. A teraz posłuchajmy, jak Jan Orszulak i jego aktorzy, licealiści, odczytali i nagrali dokładnie w tym studiu, w którym teraz siedzimy, Czerwonego Kapturka.
Radio Gdańsk przedstawia. Jan Orszulak. czerwony kapturek. Słuchowisko inspirowane dwoma wersjami baśni braci Grimm oraz baśnią Charlesa Perrotta.
Dawno, dawno temu, albo nie, aż tak dawno to nie było. Była raz sobie mała, ale silna dziewucha. Kochał ją każdy, kto ją tylko zobaczył. Jednak najbardziej ze wszystkich kochała ją babcia.
Nie wiem, co mogłabym ci podarować, wnusiu.
Ależ babciu, niczego nie potrzebuję.
Przestań jojczyć. Masz przecież urodziny. Zaraz czegoś poszukam.
Naprawdę, nie musisz.
Jedyne, co mogę ci dać, to ten kapturek z czerwonego aksamitu.
Jest przepiękny. Kocham cię, babciu.
Dziewczynie tak się ten kapturek spodobał, że nie chciała już nosić żadnego innego. Jak zapewne się domyślacie, to dlatego nazwano ją czerwonym kapturkiem. Choć sama wolała o sobie mówić czerwona kapturka.
Dziecko, podejdź tutaj.
Tak, matko?
W koszyku masz placek i flaszkę wina. Zanieś to babce, bo źle się biedna czuje. Może to ją postawi na nogi. No, idź już, zanim się zrobi ciemno. I proszę cię, nie zbaczaj nigdy z drogi.
To właśnie rzekła pewnego razu matka do nieco starszego, jednak nadal nastoletniego, czerwonego kapturka.
Dobrze, zrobię to, ale chcę, byś wiedziała, że się boję.
Czerwony kapturek ruszył w drogę do babci, która mieszkała w lesie o pół godzinki od wsi. Kiedy dziewczyna weszła do lasu, od razu podszedł do niej wilk.
Witam czerwonego kapturka.
Dzień dobry. Nie wiedziałam, że wilki potrafią mówić ludzkim głosem.
Czerwony kapturek nie wiedział też, że wilk to takie złe zwierzę. Być może dlatego się go nie bał.
Dokąd zmierzasz?
Do babci.
A co tam chowasz pod fartuszkiem?
Proszę się zająć swoim futrem.
Możesz mi przecież zaufać.
Niosę placek i wino. Nic ciekawego dla wilka.
A gdzie mieszka ta twoja babcia? Czerwony kapturku?
W chatce na końcu lasu. Naprawdę, muszę już iść.
No i poszła. A wygłodniały wilk od razu zrozumiał, że musi iść za nią.
To młode stworzonko będzie lepiej smakować niż jakaś stara baba. Trzeba coś zrobić, żeby zjeść je obie.
Wilk podbiegł więc do czerwonego kapturka i szedł tak u jego boku kawałek drogi.
Spójrz na te kwiaty dookoła. Dlaczego nie patrzysz na nie? Dlaczego nie słyszysz, jak pięknie śpiewają ptaki? Idziesz przed siebie, jakbyś szła do jakiejś nudnej szkoły.
Czerwony kapturek otworzył oczy i nagle zobaczył promienie słońca tańczące wśród kwiatów.
Rzeczywiście, babcia ucieszy się, jeśli przyniosę jej ładny bukiet.
pobiegła w las, szukając kwiatów dla babci. Tymczasem krwiożerczy wilk pobiegł prosto do domu babci i zapukał do jej drzwi.
Kto tam? Jeśli listonosz, to obok masz skrzynkę na listy.
Wilk zmienił nagle swój głos.
To ja, czerwony kapturek. Przyniosłam babci chleba i wina.
To wejdź, proszę. Za słaba jestem, aby wstać.
Bestia weszła do środka i zbliżyła się do łóżka. Wilk bez słowa połknął babkę w całości. Następnie ubrał się w babciną koszulę i czepek, położył do łóżka i jak gdyby nigdy nic zasunął powoli firanki. Tymczasem zapadł już zmrok. Czerwony kapturek nazbierał tyle kwiatów, że ledwie je niósł. Nagle dziewczynie przypomniała się babcia. Pobiegła więc szybko do jej domu.
Coś jest nie tak. Halo? Dzień dobry, babciu.
Nastała przerażająca cisza. Dziewczyna zbliżyła się do łóżka i spojrzała na bardzo dziwnie wyglądającą babkę.
Babciu, dlaczego masz takie dziwne uszy?
Dzięki nim lepiej cię słyszę.
Bzdura. Zawsze miałaś problemy ze słuchem. A skąd u ciebie takie wielkie oczy?
Żebym mogła cię lepiej widzieć.
No, nie chcę nic mówić, ale masz dzisiaj wyjątkowo wielki i brzydki pysk, babciu.
Bo to by cię łatwiej zjeść.
Wilk położył się z powrotem do łóżka i zasnął. Przy okazji głośno chrapiąc. Koło chatki babci przechodził akurat młody gajowy, który pilnuje spokoju w lesie.
Dawno nie słyszałem takiego chrapania. Może zajrzę, czy coś złego tam się nie stało.
Gajowy wszedł do chaty i natychmiast rozsunął firanki. Tuż przed sobą ujrzał wilka, śpiącego w babcinym stroju.
Nie widziałem dziwniejszej rzeczy, ale cieszę się, że wreszcie cię znalazłem. Całe lata cię szukałem.
Naładował swoją wielką strzelbę i już chciał wpakować w wilczura wszystkie naboje, ale zobaczył, że ten ma za mocno nabrzmiały brzuch. Wyjął nóż myśliwski i jednym ruchem rozprął bebechy śpiącej bestii. Krew tryskała na całą chatkę. Z pomiędzy wnętrzności wilka wyskoczył niespodziewanie czerwony kapturek.
To była najobrzydliwsza rzecz na świecie.
Potem wyszła babcia, żywa jeszcze, choć ledwie dysząca.
Święte słowa, moje dziecko. Przynieś proszę kamieni. Rozprawimy się z tym łobuzem.
Świetny pomysł, babciu. Napełnimy go kamieniami, a później zaszyjemy.
Przerażacie mnie. Nawet ja nie jestem taki brutalny.
Czerwony kapturek przyniósł prędko kamieni, którymi kobiety napełniły brzuch wilka, po czym go zaszyły. Kiedy zwierz się przebudził, chciał natychmiast uciec, ale kamienie w jego brzuchu były tak ciężkie, że padł trupem na ziemię.
Cała trójka cieszyła się na ten widok bardzo. Było to nieco dziwne, ale w końcu pokonali złego wilka.
Ściągnę tylko z niego skórę. I już wychodzę.
A ja z chęcią zjem to ciasto i wino. Coś mi przyniosła, Wnusiu.
Ja zaś chcę zaufać swojej intuicji, która od początku podpowiadała mi, żeby nie iść przed zmrokiem do lasu.
Dobrze, ale przede wszystkim powinnaś
nie... Powinnam nie zbaczać z drogi.
No i tak trzymaj, Wnusiu.
Gdy czerwony kapturek stał się już dorosły, znów wyruszył w drogę przez las. I jak to w życiu bywa, spotkał na drodze kolejnego złego wilka. Dziewczyna nauczona doświadczeniem nie uległa jego namowom i pobiegła prosto do babci. Kobiety zamknęły się w domku i nie wpuszczały nachalnego wilka, który czaił się na dachu chatki. Czerwony kapturek za namową babci wylał wywar z wege wilczej kiełbasy do koryta przed domem. Skuszony zapachem wilk ześlizgnął się z dachu i utonął w korycie. I znowu wszyscy mogli żyć długo, no może poza babcią, ale szczęśliwie.
Morał stąd płynie. Proszę słuchać, urocze, wdzięczne koleżanki, że obcych wilków zaczepianki należy puszczać koło ucha.
Było to słuchowisko Czerwony Kapturek. Wystąpili narratorka Zuzanna Szura, Czerwony Kapturek Wiktoria Rusin, wilk Paweł Grot, matka Maja Ciesielska, babcia Julia Bajerska, gajowy Cezary Marcinkiewicz. Realizacja akustyczna Jacka Puchalskiego, reżyseria i opracowanie muzyczne Jana Orszulaka, koprodukcja Kamila Osowska, produkcja Konrad Mielnik, Radio Gdańsk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W salonie artystycznym rozmawiamy o baśniach braci Grimm, o tym, jakim stały się natchnieniem, jaką pożywką też dla artystów i psychologów i dla każdego, kto miał z nimi kontakt w czasie festiwalu Titelitury w Krainie Kłamstw i Prawd Selektywnych. Titelitury to jest rumpelsztyk, tak? Ja go pod tą nazwą bardziej znałam. W każdym razie to jest taki złośliwy karzeł trochę, którego imię trzeba odgadnąć, żeby go pokonać.
Dokładnie tak. Rumpelsztyk, hałasik, Titelitury. To jest wciąż ta sama postać baśniowa. I faktycznie to jest opowieść, która dotyczy Karła. Właściwie inaczej. To jest opowieść o kłamstwie. To jest opowieść o takim młynarzu, który ma córkę. Młynarz bardzo się przechwala. Tak może pokrótce opowiem. Młynarz się przechwala, jeśli chodzi o umiejętności swojej córki. Kłamie przed królem. Zachwala jej zdolności, twierdzi, że królewna potrafi uprząść złoto ze słomy, w związku z czym zostaje uwięziona na zamku.
No, król, wiadomo, chytry człowiek.
Tak, tak.
Nigdy mu dość, prawda? Zamyka ją wieży, rzuca słomę, mówi proszę bardzo, chce z tego złoto. I tak raz, i drugi, i trzeci. A rumpelsztyk, czy też titelitury, po prostu za każdym razem coś od niej dostaje, czegoś chce. I tak. Pomaga jej rzeczywiście to złoto wszędzie.
Dokładnie tak.
Aż chce jej dziecka.
Aż chce jej dziecka i to jest właśnie bardzo zastanawiające, bo ja tutaj, jeśli chodzi o te postacie różne, które nam się pojawiły, dla mnie te postacie były bardzo zagadkowe. Ciężko mi było określić, czy to są postacie dobre, czy złe. Przykładowo król, który jednak więzi swoją przyszłą żonę, bo finalnie bierze z nią ślub, nie z miłości, a z powodu bogactwa. Zagadkowe było, czy tak naprawdę Titelitury jest postacią złą, który faktycznie wyciąga rękę po dziecko, ale z drugiej strony...
ratuje jej życie, prawda? Bo król mówi, albo uprzędziesz to złoto, albo zginiesz.
Dokładnie tak. Mało tego, finalnie też pozwala jej zachować to dziecko w ten sposób, że daje jej jeszcze jedną szansę. Pomimo tego, że jakoś tam się umówili do tej umowy, królewna nie chce, żeby ta umowa została zrealizowana. No i uważam, że postać samej królewny też jest zagadkowa. Bo jednak ona tutaj troszeczkę też widać, że kombinuje przy tej bali.
Tak, i do końca nie zdaje sobie sprawy z tego, prawda, co obiecuje. Ale tak. Skoro już tak, ja teraz czytając wybrane oczywiście baśnie braci Grimm, zorientowałam się, że większość tych opowieści zaczyna się od miał młynarz córkę. Dziewczyna bez rąk to też, o ile pamiętam, córka młynarza, prawda? I w ogóle niesamowita i przerażająca historia o dziewczynie, którą ojciec wręcz zaprzedaje złemu za bogactwo. Odrąbuje jej ręce, więc teraz ja patrzę na panią Lenę Pelowską i pytam o jej pracę nad tą etiudą filmową i w ogóle nad samym tematem. Taka opowieść z horroru rodem, a jednocześnie pełna Boga, cudów i łaski, prawda?
Tak, właśnie ta baśń spodobała mi się z tego powodu, bo była tam bardzo wyraźna bitwa pomiędzy dobrym i złem. Jest anioł, jest diabeł, też jest córka młynarza. Ale moim zdaniem to jest taka, teraz tak sobie myślę, słuchając też Kamili, jest taka opowieść o kobiecości bardzo, o tej kobiecie. Może ta jej sylwetka nie jest tak wyrazista, dlatego że bracia Grimm, tak jak Kamila mówi, że to są postacie dobre i złe, oni tak napisali te swoje baśnie, być może to spisali, to co tak zbierali te baśnie pośród ludu, że one nie są do końca dobre i złe. I wyszło to dopiero podczas kręcenia tej etiudy, bo się okazało, że aktorzy, którzy mieli zagrać rolę dobrą, mogli zagrać to w taki sposób, że ona miała takie znamiona nie do końca dobrego charakteru, czyli tak jak w życiu, i też odwrotnie. Także to był bardzo szeroki wachlarz zagrania tych ról, co nas zaskoczyło trochę. Nawet sama Kamila, która brała udział właśnie w tej nakręcaniu tej etiudy, właśnie też ma taką ciekawą rolę. Ale myślę, że to jest właśnie opowieść o kobiecości, o kobiecie, która tutaj przez ojca, jakby ten element horroru no nie jest u nas przez nas tak uwypuklony, bo to może być horror też w sensie psychicznym, czyli na przykład jakieś molestowanie psychiczne, czy niekoniecznie przez ojca, przez męża, kiedy jest się młodą kobietą. To mogą być bardzo różne problemy z rodziny wyniesione, ale co ciekawe, ta baśń nie zagłębia się tak głęboko w psychologię tego, pokazuje tylko fakty, ale pokazuje, że kobieta, która wychodzi z takiego domu, idzie i spotyka niby szczęście, bo ona ucieka z tego domu, odchodzi, nie ucieka, odchodzi, podejmuje tą decyzję dojrzałą, według nas, trafia na szczęście, ale to szczęście jest tylko pozorne. Ona nie jest na nie jeszcze gotowa. I ta baśń właśnie to pokazuje, ale w taki sposób, że ona nas nie męczy, nie nuży przekazywaniem mądrości, tylko same fakty. I dopiero tak sobie analizujemy ją, do tego możemy dojść, że kobieta potrzebuje jednak sama ze sobą przepracować to, co ją spotkało w życiu.
No, 7 lat w tym przypadku, potem jeszcze 7, ale wracając do początku, tam jest taki moment, że rzeczywiście ojciec obcina córce ręce, prawda? Wiąże je z tyłu, ona się zupełnie spokojnie jakby na to godzi. I tylko jedyny jej sprzeciw polega na tym, że mówi, nie, ojcze, ja nie mogę już z tobą zostać, nie mogę już z tobą żyć i odchodzi, prawda?
Tak, to jest coś, co nas bardzo zaskakuje.
Ale odchodzi
dzisiaj.
Spokojna zupełnie.
Dzisiaj.
Je bez rąk, zjada gruszkę z drzewa, kryje się. To jest taka...
No ale to taki właśnie pokora. Coś takiego spotykamy. Kobieta, która może trochę za daleko idę w tej analogii, ale myślę, że to właśnie jest ciekawe w tej baśni dla nas współczesnych. Że kobieta, która pozostaje w jakimś związku z oprawcą, psychicznym choćby, bo takie rzeczy się zdarzają, jest jakaś bezwolna, nie ma siły, żeby przeciwstawić się temu złu, że ona, jakieś mechanizmy w niej wewnętrzne powodują, że nie może się temu przeciwstawić. Być może też i systemowe, nie wiem. Także moim zdaniem ta bajka jest bardzo ciekawa do analiz.
Czerwony kapturek to jest kraina łagodności przy tych niektórych bajkach tutaj, prawda? No, może nie z punktu widzenia wilka, ale mamy też właśnie Co słyszał jesion, grupę, tak? I Zbójeckiego narzeczonego, co przypomina właśnie taką balladę miejską o tym narzeczonym, co to przynosi białą rączkę, a na rączce tej obrączkę. To znaczy, co tam to się nie dzieje, ale też jest palec, pierścionek i narzeczony, który jest rozbójnikiem, prawda? Ale jak wyście to do tego podeszli?
To znaczy, my przy zastanawianiu się nad tym, jaką baśń wybierzemy, Wzięliśmy pod uwagę właśnie Zbójeckiego Narzeczonego, bo nie jest to baśń magiczna. Bardzo dużo baśni braci Grimm to są baśnie magiczne, z wieloma elementami, właśnie tak jak Rumpelsztyk. Tutaj jest mała postać, która robi magiczne rzeczy, mityczne. I w Dziewczynie bez rąk również dzieją się cuda i w wielu baśniach dzieją się cuda. Natomiast Zbójecki Narzeczony właśnie jest taką miejską opowieścią. Jest opowieścią o brutalności, o morderstwie i to nie jednym. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić ją w taki sposób właśnie miejski, wiejski, do ludzi. Co więcej, fascynujące w tym jest to, że pomimo tej miejskości, pomimo tej takiej pospolitości, takiej pospólskiej wręcz formy, baśń ta ma pewne elementy i znamiona magiczne. Tak? Tam jest ptak, który do niej śpiewa słowami. Mhm. Strzeż się, uciekaj, uważaj na siebie, to dom mordercy, zabije i ciebie. Zwłaszcza, że Grimmowie słyną właśnie z takich wierszowanych fragmentów, tak jak chociażby w Kopciuszku było. Była fantastyczna kwestia tirli, 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 ri, w pantofelku pełno krwi. To nie ona, to nie narzeczona. Kiedy właśnie dziewczęta ucinały sobie piętę, żeby zmieścić się w złoty pantofelek. Dlatego takie właśnie pojedyncze elementy, które można w fantastyczny sposób przedstawić, przyciągają twórców, przyciągają oglądających, przyciągają też słuchaczy. To dla nich tak naprawdę to robimy.
To ma formę, nie wiem, zbliżoną do obrzędu jakiegoś?
To, co my robimy, to jest raczej taka forma wspólnego, biesiadnego opowiadania. Aha. To znaczy my opowiadamy również, jakby obracamy się również w tematyce mitologicznej i również mamy takie opowieści jako zespół, chociażby mit o Jaryle i Marzannie słowiański. Natomiast my raczej to przedstawiamy w formie rozrywkowej. Aha. Jesteśmy do ludzi. Można sobie wyobrazić, że siadamy wokół ognia razem, czy to kominka, czy to wokół ogniska i opowiadamy sobie opowieści tak, jak niegdyś to robiono. Dziadowie wędrowni, jak wędrowali z wioski do wioski, wędrowni gawędziarze, to my raczej właśnie taką formę przyjmujemy.
Mhm. No nie będę pytać, bo to z jednej strony oczywiste, a z drugiej długo by trzeba mówić, po co są takie opowieści, ale są po coś, prawda? I chociażby ta dziewczyna, która wychodzi, zostaje wydana trochę przymusem, narzeczona tego rozbójnika, co by to w nas robiło, jak sobie coś takiego opowiemy, jak sobie tego posłuchamy?
Właśnie taka opowieść ma wzbudzać emocje. Wydaje mi się, że to jest tak jak znamiona współczesnego horroru. Oglądamy horrory, oglądamy coś, co nas przeraża, co nas zatrważa, żeby nam to pobudziło emocje, żeby to właśnie wewnętrznie zapaliło jakąś iskrę, a jednocześnie było w tej bezpiecznej przestrzeni opowiadania baśni. I dlatego ten Zbójecki Narzeczony jest bardzo ciekawą opowieścią właśnie grozy.
Ale w ogóle dużo takich opowieści grozy. Ja tu patrzę na inne tytuły, które zmieściły się w programie tego festiwalu o wilku i siedmiu koźlątkach na przykład. No to wiadomo, znowu koźlątka prawie tak jak czerwony kapturek, prawda? Pożarte przez wilka, który też oszukuje białą łapą unurzaną w mące, że jest tam ich mamą chyba, tak? Mamą kozą. Ale też o chłopcu, który poszedł w świat, by poznać strach, to jeżeli to jest ta bajka, o której ja myślę, no to on tam i z wisielcami ucztował i próbował ich ogrzać przy ognisku i jakieś upiory, koty, psy tam zabijał i w ogóle różne rzeczy się działy i on niczego nie mógł się wystraszyć, a bardzo tego chciał. Czyli jest to taki antyhorror trochę, prawda? Czyli opowieść o horrorze, którego główny bohater w ogóle nie przyjmuje do wiadomości i zachowuje się, jakby to było wszystko normalne.
No ale proszę zauważyć, że dokładnie ta baśń została zaprezentowana w formie komedii. Spektakl w reżyserii Maszki Wojciechowskiej i Tomka Rekowskiego. No i wydaje mi się, że to jest też ciekawa propozycja, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te baśnie patują właśnie grozą, one są straszne, okrutne, a tutaj mamy zupełnie, zupełnie co innego.
No to teraz jak użyć, bo chyba używacie, tak, tych tekstów, pomysłów, nie wiem, fabuł w ramach warsztatów. Tak? Mhm,
tak, znaczy szczerze mówiąc, nie skupiamy się stricte na postaciach z baśni braci Grimm, jednak chcemy pobudzić kreatywność, odwołując się do powszechnie znanych archetypów, symboli. Będziemy pracować z naszą przedświadomością, próbować wyciągać nasze skojarzenie na światło dzienne. Tak, jest to dla nas bardzo ważne, żeby nasi uczestnicy byli w stanie w takiej spokojnej i bezpiecznej atmosferze móc wyciągnąć z siebie nawet swoje mroki, swoje lęki, swoje skojarzenia, może nawet wspomnienia i przekuć je na sztukę. czyli na przykład na tekst prozatorski, na wiersz albo na dzieło plastyczne. Moja koleżanka Natalia Żuk, która jest graficzką, pracuje na zasadzie w tym przypadku pracy z cieniem. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale myślę, że jest to bardzo ciekawa i nawiązująca do braci Grimm technika, bo no, czym jest cień? No tutaj oni na pewno by byli w stanie powiedzieć bardzo dużo na ten temat.
Znaczy ten jungowski cień, tak? To coś
tak, też
drugi
ten.
W nas. Tak, też ten?
Też
jeszcze
ten.
Jeszcze inny?
Tak, myślę o cieniach w baśniach, bajkach, w najróżniejszych przedstawieniach. Czy to jest coś, czego powinniśmy się bać? Czy to jest coś, co powinniśmy od siebie odciąć? Albo czy to jest nasz przyjaciel, z którym możemy się zaprzyjaźnić? Także jest taki nasz cel, żeby po prostu ludzie byli w stanie podziałać troszeczkę inaczej, nie analizując coś, co ktoś już stworzył, tylko analizując to, co mają w sobie, w środku.
To jest gdzieś bardzo blisko chyba tych właśnie baśni braci Grimm, które nie są jednoznaczne w rysunku postaci, prawda? Nawet diabeł czy ten Rumpelstyk są w jakiś sposób neutralni, sympatyczni, mają swoje racje, prawda? A też żadna z postaci tych, wydawałoby się, pozytywnych też nie jest tak do końca, nawet nie chcę powiedzieć jednoznaczna, no to jest po prostu nie ma w tym z góry nakładanego morału, pouczenia, prawda? Jakiegoś sygnowania, tylko wchodzimy w jakiś taki świat, który dzięki temu jest pełen tych takich mroków, niejednoznaczności, tych cieni różnych.
Dokładnie, to może ja dodam tak szybko, że właśnie w wielu baśniach, nie tylko braci Grimm, ale w wielu starszych baśniach ludowych, przekazach ludowych, obecne jest to, że ona nie przykłada się do naszej zachodniej, że tak powiem, logiki. W tym sensie, że opowieść płynie, my dajemy się jej ponieść słowom i to daje bardzo duże pole dla wyobraźni, ale tak naprawdę nie wszystko tam się według nas skleja do kupy, że tak powiem. Czyli nie wszystko ma początek, koniec. Nie wszystko ma według nas sens. I to jest sensem właśnie tych baśni.
Mówił pan już przed chwilkę, czas jakiś temu, dawno to było, więc chociaż króciutko przypomnimy, pan Piotr Wyrwaszewski, o tym, że wasza muzyka jakby powstaje z tekstów Grimmowych, że tak powiem, ale niezrozumiałych, tak, dla słuchacza.
Czy akurat w tym przypadku, w tym koncercie będziemy się posługiwać tym jako dźwiękiem, jakimś rodzajem rytmu czy zaklęcia, tak, które prowadzi nas do
właśnie
do
o cel chciałam zapytać, o wprowadzenie nas w jakiś stan, o, przepraszam za słowo, katarzis, o to, co daje baśń, czyli no jednak jakieś takie przejście przez różne problemy. Jak pan to teraz opowiedział? Tak.
No, tak jak na początku mówiłem o odmiennym kierunku, tak przynajmniej wejścia, użytkowania tego tematu, jakim jest baśń, to jakby cel jest bardzo podobny, tak? Tak jak tutaj była mowa o tym, o takim biesiadnym, wspólnym wejściu, wpłynięcie, tak? Jakieś takie wspólnotowe, to my robimy to samo, tak? Także tylko, że baśń wtedy jest tylko jakimś rodzajem ornamentu czy jakiegoś zaklęcia, tak? Które prowadzi nas do tego miejsca, w którym możemy puścić się, odbyć tą naszą taką wewnętrzną podróż, tak? Bo ja to też trochę tak, moje podejście jest takie, że to jest jakaś forma, która nam do czegoś służy, że wiele można spędzić czasu na interpretacji, na dochodzeniu, co autor, czy co oznacza dana baśń. Natomiast to jest narzędzie, którym możemy po prostu wytłumaczyć sobie, tak? Ta sama baśń może dwóm osobom zupełnie co innego pomóc wytłumaczyć, tak?
No właśnie.
I także my tak jakby staramy się pracować na tym jakimś meta poziomie, tak?
Ja tak pomyślałam, że generalnie baśnie są trochę właśnie jak muzyka. One nie mają treści samej w sobie. Ta treść jest w nas, więc każdy interpretuje to troszeczkę na swój sposób. I podobnie tutaj myślę, jeśli chodzi o muzykę. To, co my z niej wyniesiemy, to będzie zależało od nas.
A teraz chciałam już zapytać tak ogólnie, ale ciągle rozmawiając o tym, czym się zajmowaliście państwo przez czas ostatni, o czym pewnie myśleliście, czytaliście przecież nie te swoje, tylko wybrane baśni, bo jakiś taki jest renesans braci Grimm. Wiele teatrów, wiele osób sięga po te baśnie. Ja sama mam na półce i jestem bardzo z tego zadowolona. Od kilku miesięcy wielkie wydanie, wszystkie baśnie braci Grimm. Pewnie nie wszystkie, ale pięknie wydane i rzeczywiście mnóstwo tam jest takich, których wcześniej w ogóle nie znałam. Nie miałam pojęcia, że oni pisali takie rzeczy i czytam to z ogromną fascynacją. To jest jakiś świat taki właśnie, nie wiem, no surowy, który dla siebie odkrywam, prawda? Ale myślicie państwo, że to wynika z czegoś, że właśnie ten renesans, to zbliżenie się do tych oryginalnych baśni braci Grimm z czegoś wynika u nas dziś?
Może właśnie ze względu na to, że żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy bardzo lękowi i potrzebujemy odnalezienia siebie w taki dziwny może sposób. Oraz myślę, że też te dawne baśnie braci Grimm może nie były tak ilustrowane, jakbyśmy chcieli dzisiaj je widzieć. Więc jakby na nowo odkrywamy, bo dzisiaj wiadomo, patrzymy też w inny sposób. Mhm. Też wiem, że dużo fotografów nawiązuje też do braci Grimm, czyli robi się nawet fotografie, które pokazują jakieś piękno przyrody, które było przekazywane w tych baśniach, więc my lubimy po prostu często wracać do tego, co jest takim...
Ale też zmierzam do tego, że one były przez lata lukrowane przez różne Disneye i inne pomysły, prawda? Nawet w programie tego festiwalu jest to pytanie, że ciekawe, dlaczego czerwony kapturek tak, czy kopciuszek bardzo, a na przykład dziewczyna bez rąk to już nie jest jakiś specjalnie ograny temat, prawda? Więc jakby się zbliżamy do tego, nie chcę powiedzieć okrucieństwa, do tej pierwotnej formy sięgamy po latach.
Ja myślę, że ta moda na bajki dla dorosłych przyszła trochę wcześniej i na przykład odpowiada tej modzie film o Wiedźminie. Bardzo dużo takich bajek już teraz zaczęliśmy sięgać do nich, bo one były stworzone współcześnie i w końcu ludzie pomyśleli, dlaczego nie sięgnąć do tego, co było stworzone kiedyś, a one dodatkowo, te baśnie braci Grimm, były zebrane wśród ludzi. To były historie, no nie takie, że siadł literat i je wymyślił, tylko one były po prostu zebrane z jakichś mądrości i zdarzeń historii ludowych i kiedyś nie były adresowane do dzieci. One zastępowały całą literaturę, całe piśmiennictwo, film, tak, kinematografię, to co dziś mamy, wtedy tą rolę pełniły baśnie.
Były swoistą mitologią, prawda? Stąd te archetypy i ta cała głębia, która tam jest w takich czasem z pozoru prostych bardzo historiach.
Tak, ja chciałam dodać dla naszych słuchaczy, zwłaszcza dla tych, którzy są fanami Wiedźmina. Na przykład, jeżeli was interesuje Prawo Niespodzianki, które miało miejsce w serialu, na pewno kojarzycie, ci, którzy oglądali, bardzo wam polecam, żeby właśnie przejrzeć sobie baśnie braci Grimm, a zwłaszcza baśń o dziewczynie bez rąk, bo tam też występuje coś w rodzaju Prawa Niespodzianki.
No ale Ciri jest czerwonym kapturkiem, a Geralt jest wilkiem, to
no,
też, prawda?
No, tak, to są bardzo ciekawe interpretacje, tak.
A poza tym w ogóle opowiadania o Wiedźminie, te pierwsze Sapkowskiego, to były takie dekonstrukcje bajek, prawda? Tak. On od tego wychodził, a potem to już popłynął.
Tak, myślę, że jest to bardzo ciekawy taki początek, który może sprawić, że nawet młodzi ludzie, którzy wcześniej nie słyszeli o baśniach braci Grimm, zwłaszcza w pierwotnej wersji, no albo na przykład nie interesowali się mitologią słowiańską, mogą właśnie zacząć się tym bardzo interesować i myślę, że jest to taki bardzo pozytywny ruch, który teraz się zadział. A odpowiadając jeszcze na pani pytanie, tak pomyślałam, że być może dlatego teraz te takie brutalne baśnie odkrywamy na nowo, bo być może teraz dopiero jesteśmy na to gotowi. Na przykład zainteresowanie psychologią albo psychoterapią psychoanalityczną jest teraz coraz bardziej powszechne i analiza tych baśni z tej perspektywy sądzę, że jest bardzo cenna.
One są właśnie świetne w tym, że one nie epatują okrucieństwem, prawda? Ono tam jest, ale to nie jest to, co jest w horrorze czy w thrillerze. No chociażby opowieść o tym chłopcu, co to szukał strachu, właśnie o młodym mężczyźnie, to jest taka typowa tutaj w tym, kiedy on właściwie widzi rzeczy, które mogłyby stać się dla nas horrorem, prawda? Gdybyśmy to pokazali i tak by to teraz było ogrywane. On tego nie widzi, on to odbiera w taki zupełnie naturalny sposób. Zimno jest wisielcom, trzeba ich ogrzać, prawda? Więc tak się dziwnie zachowuje, a jednocześnie puentą tej baśni, nie wiem jak to wyszło w spektaklu, jest to, że ktoś mu wpuszcza piskorze do łóżka. I nagle on okazuje się, że to dotknięcie tych zimnych ryb to jest to, co go najbardziej przeraża. Takie zupełnie niebywałe w gruncie rzeczy mądrości, prawda? Ludowe tam są.
Tylko warto mieć na uwadze to, że te baśnie jak były spisywane, to one były często spisywane w ogóle przez kobiety, po prostu dla braci Grimm. którzy później to opracowywali. I mówi się o tym, że generalnie mogło tak być, że przekazywane te historie były na tyle delikatnie, żeby też może tych kobiet aż tak nie zrazić. Więc one mogły być jeszcze bardziej drastyczne. Możliwe, że nawet ten chłopiec się bardzo bał.
A ja sobie teraz pomyślałam o czymś innym. Bo że, jeżeli że tak było,
ktoś przeszkadza,
to może stąd na przykład chociażby u tego chłopca, to tak naprawdę mądra służąca, mądra matka, dziewczyna, która sobie poradzi, prawda? Że tak naprawdę te kobiety w tych baśniach są często głównymi bohaterkami i często potrafią przechytrzyć świat trochę.
Bardzo dużo jest takich postaci, ale też właśnie mądra wieśniaczka, mądra dziewczyna, mądra królowa. Bardzo dużo jest mądrych kobiet wśród baśni braci Grimm, ale są też na przykład postacie macochy, które przez baśnie, nie tylko braci Grimm, ale ogólnie baśnie ludowe, to właśnie słowo macocha ma współcześnie bardzo negatywny wydźwięk i kobiety nie chcą być nazywane macochą, co ma bardzo długie, wieloletnie pokłosie tego, co się działo w baśniach ludowych.
No tak, a w Dziewczynie bez rąk z kolei teściowa jest super, prawda? Bo ona nie pozwala dziewczyny zawiść, nie tak u was?
No, należy zobaczyć etiudę filmową.
Ajajaj.
Myślę, że to może być zaskoczenie.
Lubi pan jakąś baśń braci Grimm szczególnie?
Nie, chyba nie. Jako całość, nie odbieram jako całość. Jestem też jeszcze świeżo po obejrzeniu filmu Terry'ego Gilliama, Nieustraszeni bracia Grimm. I tam też to wszystko jest podane w takim miksie, w którym to wszystko się jakoś miesza i stanowi całość. I chyba tak to po prostu jest jakby dla mnie, to chyba też nawiąże do tego jakby, tego, że czy jesteśmy gotowi, czy nie, jako jakby społecznie, jako kulturowo, no, że my jesteśmy jakby konsumentami, tak, tych niesamowitości i tak dalej. Teraz to, co widzę, na przykład te uniwersum, tak jak mówię teraz o uniwersum braci Grimm, to jest cały przemysł przecież i cała kultura uniwersum komiksowych i tak dalej, tak? To jest po prostu jakby kolejny raz odkrycie takiego koła.
No właśnie to ciekawe, że oni się stali bohaterami, prawda? Popkultury też.
Tak, mi się wydaje, że można też
na to
popatrzeć po prostu na taką wydzielinę po prostu, która się co jakiś czas pojawia w kulturze ludzkiej. Nie możemy sobie poradzić bez tego, nie? Musimy mieć swoich bogów, musimy mieć swoje opowieści, którymi sobie tłumaczymy, nie? Czy poprzez które się leczymy, nie? Także to jest jakby dla mnie coś takiego, jakieś po prostu uniwersum.
Myślę, że ten czas takiego rozwoju technologii, który mieliśmy przez ostatnie lata, który obfitował w bardzo wiele filmów science fiction, o Supermanach i tak dalej, tego typu produkcji, nam się już troszeczkę przejadł i my potrzebujemy wejścia głębiej w emocje. I teraz inne jakby tematy nas ciekawią. Właśnie te baśnie nie są przeładowane wcale technologią, ale właśnie bardzo mocno stawiają na relacje. I to jest coś, taka zmiana, która po prostu nadchodzi. Potrzebujemy tego.
Tak właśnie myślałam jeszcze o renesansie baśni braci Grimm, że tutaj Magda wspominała o Wiedźminie, ale to się działo już też wcześniej, bo Tolkien odwoływał się nieraz właśnie we Władcy Pierścieni do mitologii, na przykład również do baśni fińskich. Przecież Gandalf był Wainamoinenem z baśni fińskich, więc te motywy się przewijały i w ostatnich latach można zauważyć ogromne zainteresowanie i zafascynowanie mitologiami. Mitologią słowiańską, nordycką, celtycką, czyli właśnie tymi europejskimi, nie grecką i rzymską, których się uczyliśmy w szkole. A prostą drogą od mitologii jest poszukiwanie również opowieści starszych, ludowych, tych przekazywanych z ust do ust.
I jeszcze ja dodam a propos tej psychoterapii, tak? Ja powiedziałam, że te starsze wersje uznają za taki rodzaj psychoterapii dla dorosłych i że rzeczywiście te baśnie są tak naprawdę dla dorosłych, ale oczywiście dzięki temu, że były zmiękczane dla dzieci, to ja sama też nad tym się zastanawiałam. Jak byłam mała, to codziennie chciałam mieć czytanego Czerwonego Kapturka. To jakby były też pewnego rodzaju pewnie nieprzepracowane lęki, które codziennie sobie na nowo rozwiązywałam. Wiadomo, że znałam historię, ale nie wiadomo czemu chciałam dalej słuchać tego samego, więc to jest takie magiczne też w baśniach. I dlatego fajnie, że są też i te świeższe wersje, takie, które aż tak nie przerażają dzieci.
To na pewno, ale też i dobrze, że można popracować nad tymi wersjami pierwotnymi, że tak powiem, i je sobie popowtarzać, poczytać, poprzekładać, bo rzeczywiście, no po prostu jest w nas ogromna potrzeba, baśni, mitu, archetypu, takich historii, które właśnie nam różne rzeczy, jak się okazuje, w środku rozwiązują. Nie od razu, ale przy powtarzaniu i powtarzaniu i wspólnym sobie opowiadaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk. Kamila Osowska, Agnieszka Osowska, Lena Pelowska, Julia Mackiewicz, Ula Sikora i Piotr Wyrwaszewski. Iwona Borawska, słuchaliśmy też Czerwonego Kapturka w wykonaniu licealistów, a w reżyserii Jana Orszulaka, w realizacji Jacka Puchalskiego, a audycję zrealizowała Julia Baranowska. Bardzo serdecznie dziękuję.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.